Słowo Boże na dzisiaj, fragment, który będziemy czytać, to list apostoła Pawła do Filipian. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 do 11. Przeczytajmy, posłuchajmy tego fragmentu. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2, werset od 5 do 11. A takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W pierwszym kościele najprawdopodobniej ten fragment Pisma Świętego był hymnem, który był śpiewany podczas nabożeństw, bo też tak zapisał się w manuskryptach w takiej formie. Być może z dużym prawdopodobieństwem mogło być to także wyznanie wiary. Mianowicie wyznanie wiary, coś od czego my troszeczkę odeszliśmy. A wyglądało to w ten sposób, że chrześcijanie, gdy zgromadzali się na wspólnych zgromadzeniach, wyznawali głośno, publicznie swoją wiarę w Jezusa. Na początku te wyznania wiary były bardzo proste, bo one sprowadzały się do jednego zdania: Jezus jest Panem. Później te wyznania wiary były troszeczkę bardziej rozbudowane. Ale zanim podzielę się z wami myślami na temat tego fragmentu Pisma Świętego, mam takie pragnienie i tak też myślałem, kiedy przygotowywałem to słowo, byśmy dzisiaj razem wspólnie, głośno przeczytali ten fragment Pisma Świętego. Dobrze? Może to nie będzie takie wyznanie wiary, jak to w przypadku chrześcijan. Po prostu razem wspólnie przeczytamy ten fragment Pisma Świętego. Ten fragment pojawi się tutaj zaraz na rzutniku. Proszę, abyśmy wszyscy powstali i razem wspólnie od wersetu szóstego będziemy szóstego czytać wersetu, bo piąty to jest wprowadzenie. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, który jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Proszę, usiądźcie. Nieprzypadkowo chyba ten fragment był wybrany przez chrześcijan pierwszego, drugiego wieku, aby był wyznawany na nabożeństwach, aby był śpiewany w formie hymnu, ponieważ można powiedzieć, zawiera całą Ewangelię w sobie. Ten fragment zawiera całą Ewangelię w sobie. Ale zobaczmy, w wersecie piątym pojawia się takie wezwanie dla Kościoła. Czyli wezwanie dla mnie, wezwanie dla ciebie, wezwanie, bym powiedział, dla naszych domów, rodzin, wezwanie dla zboru. To wezwanie brzmi: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Może łatwiej jest nam to wyznać w stosunku do osoby Chrystusa. Przypomnij sobie, co Chrystus uczynił. Ale tu bardzo wyraźnie Boże Słowo nam mówi, że my mamy być takiego samego usposobienia. To już chyba troszeczkę bardziej wymagające, bardziej trudne. Wiecie, żeby być takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, to przede wszystkim na początku trzeba zauważyć to usposobienie, jakie w nim było. Jakie w nim było usposobienie? To słowo, greckie słowo phroneo, odnosi się do umysłu, do myślenia. Odnosi się także, idzie dalej, właśnie tworzy ten sposób myślenia, tworzy pewną postawę człowieka, tworzy to, kim człowiek jest. Pan Jezus w ten sposób myślał, taki był jego umysł i w końcu stał się takiego usposobienia. I spróbujmy sobie na chwileczkę przybliżyć to, co było w Jezusie Chrystusie, to usposobienie, które w nim było. Gdybym miał to zilustrować, jakiś obraz użyć, żeby nam to usposobienie przybliżyć, to ja sobie wyobrażam tron w niebie. A więc najpierw mamy tron w niebie i na tym tronie siedzi Boży Syn, wiecie, a od tego tronu w niebie prowadzą schody w dół. Tron na najwyższym miejscu, tron, na którym siedzi Pan Wszechświata, śpiewaliśmy Stwórca wszystkich rzeczy, a o Jezusie jest powiedziane, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. On siedzi na tym tronie, z tego tronu jest kilka stopni, które prowadzą w dół. I w pewnej chwili ten, który siedzi na tym tronie, zaczyna schodzić po tych stopniach w dół. Czytamy, on się nie upierał przy tym, by być równym Bogu, by właśnie być w tej pozycji tam na tym tronie, on się nie upierał. Dalej jest powiedziane, że on wyparł się samego siebie, a to greckie słowo oznacza, że on się rozebrał. On się ogołocił. Czy można powiedzieć, tak jak siedział na tronie jako król i Pan Wszechświata, zdjął i zrzucił z siebie to, w co był odziany. Tą chwałę, ten majestat, to, że aniołowie mu służyli, to, że był na najwyższym miejscu. On to zrzucił z siebie, ogołocił się, rozebrał samego siebie. Dalej czytamy, przyjął postać sługi. A więc z tronu schodzi kolejne stopnie, coraz niżej. Najpierw zrzuca z siebie chwałę tą Bożą. Później przyjmuje postać sługi, a więc staje się kimś, nie komu się służy, tylko który służy. To jest sprawa wyboru. Pan Jezus dokonał takiego wyboru. Dalej dowiadujemy się, że stał się podobny ludziom, a więc w pewnym momencie przyjmuje co? Człowieczeństwo. Zrzuca chwałę i przyjmuje człowieczeństwo. Staje się człowiekiem. Dalej dowiadujemy się, że uniża samego siebie. Werset 8 mówi, uniżył samego siebie. Więc kolejny stopień w dół. I w dół, i w dół. I dowiadujemy się, że uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I na końcu tym ostatnim stopniem w dół to jest krzyż. A więc z tronu, popatrzmy na to, z tronu prowadzą kolejne stopnie i ostatni stopień to jest dojście do krzyża. Kiedy miałbym sobie powiedzieć, co było największym uniżeniem dla Syna Bożego, to największym uniżeniem dla Syna Bożego było dopełnienie tego dzieła, pójście na krzyż. A więc Jego droga prowadziła z tronu na krzyż. To jest ta droga uniżenia, to jest ta droga odrzucenia, rozebrania się ze swojej chwały, ze swojej tego boskiego majestatu. To jest ta droga przyjęcia człowieczeństwa, droga przyjęcia, stania się sługą, droga całkowitego, kompletnego uniżenia. Gdybyśmy mieli to w skali jakiejś narysować, to bym powiedział od najwyższego punktu, jaki istnieje, do najniższego punktu, jaki istnieje. Jego uniżenie było absolutne, całkowite, kompletne. Dlatego, że schodził z najwyższego punktu. Nikt z nas takiego punktu nie schodzi, z jakiego schodził Boży Syn. Z absolutnie najwyższego punktu we Wszechświecie do absolutnie najniższego punktu we Wszechświecie, do najbardziej poniżającej śmierci na krzyżu. To jest skala Jego uniżenia. Myślę, że do końca nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy i w ogóle ludzki umysł nie jest w stanie tego ogarnąć ani pojąć, czym to jest. Bo dla nas nawet drobne uniżenie nieraz jest problemem. Więc my nie mamy najmniejszego odniesienia, czym było uniżenie Syna Bożego. Z jakiej pozycji do jakiej pozycji? Skąd dokąd? z najwyższego miejsca we wszechświecie do najbardziej poniżającej śmierci dla niewolników i przestępców i gwałcicieli. Do takiej śmierci. Nawet Rzymian tak nie skazywano na śmierć, bo honorowano ich godność obywateli. A więc, drodzy, to jest ta droga uniżenia Syna Bożego. Gdybyśmy mieli później przyglądnąć się, jak Chrystus funkcjonował, kiedy już był na ziemi, kiedy już był człowiekiem i Bogiem, ale też to jego człowieczeństwo było autentyczne, prawdziwe, stuprocentowe. Kiedy był człowiekiem, Pan Jezus był wystawiony na coś, co ja i co Boże Słowo nazywa pychą życia. Pycha życia to jest coś takiego w nas, co się domaga. Domaga się sławy, domaga się uznania, domaga się pozycji, domaga się władzy, domaga się pieniędzy i bogactwa. To jest pycha życia. Pycha życia jest w każdym człowieku. Nawet kiedy nam się wydaje, że gdzieś sobie radzimy z tym, to ona się odzywa i od czasu do czasu daje znać w nas. Boże Słowo nam mówi o tym, że pycha życia jest na świecie. Jest na świecie. I ten Syn Boży, który się uniżył i który musiał w uniżeniu schodzić coraz dalej, dlatego że końcem jego misji dopiero był krzyż. Więc to, że stał się człowiekiem, jeszcze nie zakończyło jego misji. Dalej musiał chodzić w uniżeniu, dlatego że musiał dopełnić swojego życia i uniżyć się na końcu do śmierci krzyżowej. To był jeszcze jeden stopień, który miał zrobić w dół. Kiedy już żył na tej ziemi, miał jeszcze jeden stopień zrobić w dół. Śmierć krzyżowa. I to była dla Jezusa walka i zmaganie. To nie przychodziło tak, tak łatwo i prosto. Zresztą widzimy to, jaki toczył bój, jaką toczył walkę. I żyjąc tutaj, jak powiedziałem, w czasie ziemskiego życia, był wystawiany na coś, co Biblia nazywa pychą życia. I po pierwsze, kiedy Pan Jezus przystępuje, czy rozpoczyna swoją służbę, tak bardzo znana historia, kiedy jest na pustyni, kiedy pości, kiedy przychodzi do Niego szatan, to w 8 i 9 wersecie 4 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wiecie, tu jest uderzenie w pychę życia. Oto zobacz, oto wszystkie królestwa świata i chwała ich, i bogactwo ich, i wielkość ich. To wszystko dam ci. Wiecie, to wszystko dam ci, diabeł mówi, jeśli upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. I to upadnięcie i złożenie pokłonu miało oznaczać: jesteś Panem ty. Bo takie było znaczenie pokłonu w tamtym czasie. To nie było skinięcie głową, to było oddanie pokłonu, czyli uznanie, że ten, który składa tą propozycję: ja ci oddaję pokłon, uznaję cię, że jesteś Panem. Wiecie, i to była wielka pokusa. Ona dotyczyła pychy życia, bogactwa całego świata. I diabeł powiedział: Jezu, możesz to wszystko mieć. Jestem władcą tego świata, daję to komu chcę, możesz to wszystko mieć. Jest takie powiedzenie, że każdy człowiek ma swoją cenę. Jest takie powiedzenie, nie wiem na ile ono jest prawdziwe, myślę, że wielokrotnie mogliśmy się przekonać w historii świata, że to zdanie jest prawdziwe. Każdy człowiek ma swoją cenę. Oczywiście może byli tacy ludzie i cześć takim ludziom za to, że żadna cena ich nie kupiła i ich nie złamała. Wiecie, w Biblii są przedstawione historie ludzi, którzy się sprzedali. Nie chcę tego rozwijać. Historie ludzi, którzy się sprzedali. Tak jak sprzedał się sługa Elizeusza za 2 worki srebra. Już nie chcę wspomnieć o Judaszu, który za 30 srebrników. I moglibyśmy znaleźć wielu ludzi. Są na przykład też znane z historii świata. Kiedyś czytałem o murze chińskim, który jest tak długi i tak po prostu zbudowany, że bardzo trudno go sforsować. Nie można go ani obejść, bo ciągnie się dziesiątkami kilometrów. Nie można go ani łatwo pokonać, dlatego że jest solidny. I najeszcze plemiona, które najeżdżały państwo chińskie, plemiona chińskie, miały wielki problem z murem chińskim. Ale najłatwiejszą formą sforsowania muru chińskiego było przekupienie strażników. I w ten sposób wydzierali się na terytorium Chin, że przekupywali straże, które pilnowały. Przekupywali tych, którzy pilnowali bram i wchodzili na teren. Drodzy, więc można powiedzieć, człowiek ma w sobie pychę życia. Jeżeli ktoś mi składa ofertę, że mogę swoje życie bardzo łatwo i szybko odmienić, mogę osiągnąć wyższy status, bogactwo i łatwym sposobem, to wielu się na to da złapać, dlatego że pycha życia domaga się tego w nas, domaga. I w przypadku Pana Jezusa było tak, że diabeł wiedział o tym, że takie jest człowieczeństwo, o to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Ale Pan Jezus nie zareagował na tą ofertę. Powiedział, idź precz, szatanie. Moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca i dokonać Jego dzieła. A więc to jest pierwszy obraz pokazujący nam przeciwieństwo pychy, pokorę i uniżenie. Umieć się pogodzić z drogą, którą Bóg przeznaczył dla ciebie. Umieć się pogodzić z drogą życia, którą Bóg ma dla ciebie jako swój odwieczny plan. Pan Jezus przyjął ten plan i go realizował, pogodził się z tym. Druga rzecz, która jawi się w życiu Jezusa jako uderzenie w obszar pychy życia. Ewangelia Jana, 7 rozdział. Czytamy Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Kolejną ofertę, która została Jezusowi złożona, tym razem przez najbliższych członków rodziny. W 3 i 4 wersecie czytamy tak. Rzekli więc do Niego bracia Jego, do Jezusa rzekli bracia Jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby uczniowie Twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. A więc najbliższa rodzina, ci, którzy z Nim byli, którzy widzieli dzieła, które Jezus czyni, mówi, jeśli ktoś chce być znany, nic w skrytości nie czyni. Daj się poznać światu. Pokaż swoje dzieła światu. Niech cały świat zobaczy, kim jesteś. Jak powiedziałem, każdy człowiek ma w sobie to dążenie do tego, żeby być znany i sławny. Ma dziś w sobie ukrytą taki defekt, że chciałby być znany i sławny. Wielki i podziwiany, doceniany. I uczniowie tutaj, nie uczniowie, tylko dokładnie najbliższa rodzina, mówią Jezusowi, jeżeli takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Trzeba to ogłosić, trzeba to rozgłosić, trzeba o tym mówić, trzeba, nie wiem, w jaki sposób to promować. Wiecie, ale kiedy spojrzymy na postawę Jezusa i na Jego zachowanie w przypadku swoich dzieł, które czynił w imieniu Ojca, które Ojciec czynił przez Niego, czasami mnie to zaskakuje. Bo na przykład w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w 4 wersecie, kiedy Jezus uzdrawia trędowatego i dokonuje ewidentnego cudu. Kiedy dokonuje ewidentnego cudu i trędowaty zostaje oczyszczony, to Pan Jezus na koniec wypowiada do niego takie zdanie. Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanom. Jeśli takie dzieła czynisz, daj się poznać światu. Tak mówiła rodzina do niego. A Pan Jezus uzdrowił trędowatego, mówi, bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanom. A kiedy uzdrowił dwóch niewidomych, zapisane to jest w Ewangelii Mateusza, 9 rozdziale, w wersecie 30, powiedział do nich, przykazał im surowo, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A później, kiedy uzdrowił głuchoniemego, jest to zapisane w Ewangelii Marka, rozdziale 7, wersecie 36, Pan Jezus do tego głuchoniemego i do wszystkich, którzy stali tam i widzieli, to powiedział, przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Aby nikomu o tym nie mówili. Drodzy, wydawałoby się, że należy myśleć kategoriami tego świata. Jak takie rzeczy czynisz, to daj się poznać światu. Ktoś przewrotnie wymyślił, że Pan Jezus był dobrym psychologiem i znał naturę ludzką i wiedział, że jak będą zakazywać, to będą, to ci będą o tym więcej. To jest absolutnie niemoralne podejście do Chrystusa. Chrystus nie był żadnym manipulatorem. On nie manipulował ludźmi. On nie stosował socjotechniki w swoim życiu i metod takich. Gdy Pan Jezus to mówił to zupełnie szczerze i w sposób prawdziwy i autentyczny. Jemu wcale nie zależało na rozgłosie, na sławie, ludzkim zrozumieniu. On miał wszystko, co można mieć. Jemu absolutnie nie zależało na takiej sławie, którą dają ludzie. Na sławie, która jest bardzo pusta i bardzo płytka. Dzisiaj jesteś wywyższana, jutro będziesz ukamienowany. Tak bardzo często reaguje tłum, tak bardzo często reagują ludzie. Panu Jezusowi w ogóle na tym nie zależało, aby być w ten sposób znany. A więc widzimy Jezusa, który mówił wtedy, nawet kiedy dokonywał wielkich dzieł, raczej niech to pozostanie w skrytości, niech to pozostanie w ukryciu. Pan Jezus, kiedy chciał coś powiedzieć, to powiedział: dzieła moje świadczą o mnie. Dzieła moje świadczą o mnie. Ja nie potrzebuję innej reklamy. Ja nie potrzebuję innej rekomendacji. Ja nie potrzebuję innej sławy. Ja się uniżyłem i żyję w uniżeniu. I idę drogą uniżenia do krzyża. A dzieła moje świadczą o mnie, że Ojciec jest ze mną. I trzecie zdarzenie z życia Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 31. Nie, tutaj. Musiałem się pomylić w swoich notatkach. Jest werset 41. Pan Jezus w pewnym momencie powiedział tak: nie przyjmuję chwały od ludzi. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 41. Nie przyjmuje chwały od ludzi. Innym razem zarzucił faryzeuszom: jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę? A Pan Jezus miał tę odwagę, by stanąć i powiedzieć do tłumów: nie przyjmuje chwały od ludzi. Jak to wyglądało? Bo przecież tłumy podziwiały Jezusa. Bo przecież tłumy chciały Go obwołać w pewnym momencie królem, chcieli Go uprowadzić, powiedzieć: zostań naszym królem, damy Ci godność króla Izraela. Otoczymy Cię chwałą i splendorem. Pan Jezus powiedział: nie przyjmuję chwały od ludzi. I dla mnie najpiękniejszym tego obrazem jest wjazd Jezusa do Jerozolimy. Spróbujmy sobie wyobrazić to jeszcze raz. Kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy i zaczyna się ostatni tydzień, zaczynają się ostatni dni Jego życia na ziemi. Jeśli znamy tę historię, to wiemy, że dany Mu został osiołek do tego, aby na tym osiołku usiadł. A więc Pan Jezus siada na osiołku i zaczyna podążać w kierunku Jerozolimy. Co robią tłumy w tym czasie? Tłumy zdejmują swoje ubrania i rozścielą na tej drodze, po której porusza się osiołek z Chrystusem. Niektórzy udają się i obcinają gałązki i rzucają te gałązki na tę drogę. Można powiedzieć, robią Chrystusowi czerwony dywan. Tak byśmy może dzisiaj współcześnie chcieli Mu zrobić taki czerwony dymat. I co się dzieje? Jak się zachowują? Śpiewają co? Hosanna synowi Dawidowemu. jak w takiej sytuacji powinien się zachowywać, powinna znana, wielka postać. Pokażę, jak się powinna zachowywać. Tak się powinien zachowywać. Tak się powinna zachować wielka, znana postać. Więcej splendoru. Więcej chwały. Jesteście i łamanym hebrajskim kocham was. Tak? Jak jakaś gwiazda show biznesu, która się nauczyła dwóch polskich słów. Na osiołku nie jeździli królowie. Na osiołku nie jeździli możni tego świata. Na osiołku jeździli ludzie mieszkający na wsi. Na osiołkach jeździli zwykli ludzie. To był zwykły środek transportu. Królowie jeździli na koniach. Obywatele rzymscy byli noszeni, czy senatorzy rzymscy byli noszeni w lektykach. To były ich środki transportu. Osiołek był najzwyklejszym środkiem transportu, do transportu towarów i dla zwykłych ludzi, których było na to stać. Pan Jezus nie zachowywał się jako ten, który przyjmuje chwałę. On wiedział, że to jest ostatnie dni Jego życia. Na Jego ustach nie było wielkiego uśmiechu. Dziękuję wam, dziękuję wam. Jesteście wielcy, jesteście kochani. Na Jego oczach były łzy. Na Jego oczach, wtedy kiedy ten tłum śpiewał Hosanna synowi Dawidowemu, to na Jego oczach wtedy były łzy. Bo on w tym czasie płakał nad Jerozolimą. W tym czasie, dokładnie, przeczytajmy to w Ewangelii Łukasza, kiedy ten tłum śpiewał Hosanna syna Dawidowemu, to on płakał nad Jerozolimą. On nie przyjmował takiej chwały od ludzi. On takiej chwały do niczego nie potrzebował. Chwały zmiennej, niestabilnej, niestałej. A więc Chrystus uniżył samego siebie. A kiedy był na ziemi, kiedy tutaj żył, był wystawiony na pychę życia, był wystawiony na to, na ofertę wielkiego bogactwa, był wystawiony na ofertę wielkiej sławy i był wystawiony na ofertę chwały, która płynie od człowieka. Ale Pan Jezus temu wszystkiemu powiedział nie. Bo On powiedział, mnie czci mój Ojciec. Bo ja pełnię Jego wolę. To, co chcieli dać Mu ludzie, to On tego nie przyjął. Co otrzymał w zamian? W zamian otrzymał to, co mówi prorok Izajasz w rozdziale 42, w wersecie 1. Prorok Izajasz mówi, oto sługa mój, którego popieram, mówi Bóg. Oto sługa mój, którego popieram. A kiedy Pan Jezus przyjmował chrzest i stąpił Duch Boży w postaci gołębicy, odezwał się głos z nieba i Ojciec powiedział, oto Syn mój, w którym mam upodobanie. Oto Syn mój, w którym mam upodobanie. Oto sługa mój, którego popieram. Pan Jezus nie przyjął pychy życia. Nie przyjął sławy ludzkiej, chwały ludzkiej, bogactwa ziemskiego, ale w zamian otrzymał to, że z nim był Bóg, że jego popierał Ojciec. Dzieła, które czynię, świadczą, że Ojciec jest ze mną i Ojciec we mnie wykonuje swoje dzieła. A na końcu swojego życia, dlatego, że uniżył się aż do śmierci krzyżowej. W liście do Filipian czytamy, dlatego też, co Bóg wielce, nie tylko, że go wywyższył, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Z tronu w niebie, schodami w dół, najniżej jak można, do krzyża, do kompletnego i całkowitego uniżenia. Po drodze nie przyjmował chwały od ludzi. Po drodze nie dał się kupić. I na końcu czytamy, że Bóg wielce, wielce, wielce go wywyższył. Droga do tego wywyższenia prowadziła poprzez uniżenie. To tyle o Chrystusie. To tyle o Nim. Albo Pan nam to objawi, albo nie. Albo to zrozumiemy kiedyś, albo nie. Są rzeczy niepojęte. Tak jak niepojęta jest wielkość Bożej miłości. I nie wierzę w to, że ktoś jest w stanie do końca zrozumieć potęgę i wielkość Bożej miłości. Są rzeczy niepojęte. Dla mnie niepojęte jest uniżenie Chrystusa. Z najwyższego punktu do najniższego. Ale to uniżenie, bracia i siostry, stało się dla nas wzorem i przykładem. Bo apostoł Paweł ośmielił się powiedzieć: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On się ośmielił tak powiedzieć i on miał to na myśli przez Ducha Świętego, co dokładnie mówił. Życie Kościoła to życie naznaczone Chrystusem. Życie człowieka wierzącego to życie przesiąknięte Chrystusem. To życie Chrystusa musi wpływać na nasze życie. Jeśli tak nie jest, to jesteśmy godni pożałowania. To, kim Chrystus jest, to, co uczynił, jak żył, to musi odciskać potężny ślad w naszym życiu. My ciągle jesteśmy wezwani, abyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa. Nawet mamy odwagę nazywać się Jego uczniami. Ale to nie tylko chodzi o to, żebyśmy naśladowali Jego doktryny. To chodzi, żebyśmy naśladowali Jego postawę, Jego usposobienie, naśladowali tym, kim On był. Żebyśmy to naśladowali. Dlatego w innym miejscu apostoł Paweł w liście do Galacjan 5:26 woła do Kościoła: nie bądźcie żądni próżnej chwały. Woła, wręcz dramatycznie domaga się: nie bądźcie żądni, nie bądźcie chciwi próżnej chwały. Właśnie tej chwały, którą daje ci ten świat. Tej chwały, którą możesz dostać, kiedy będziesz bogatszy, kiedy sobie kupisz kolejne rzeczy. Tej chwały, którą mogą ci dać ludzie, tej sławy i tego uznania. Tak samo w Kościele pomiędzy nami. Żebyśmy nie byli żądni tego, żeby być ważnym, docenianym. I w tym samym liście, w liście do Filipian, zanim jest pokazany przykład Chrystusa, apostoł Paweł mówi od 3 wersetu: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Znów ta pycha życia, znów ta próżna chwała, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jakie to jest trudne. To jest ta droga Chrystusa, to jest ta droga uniżania samego siebie. To jest ta droga schodzenia w dół. Kościół dzisiaj cierpi. Cierpi z powodu tego, że nie potrafimy się uniżać. Jedni przed drugimi. Wiecie, owocem uniżenia jest to, że potrafimy mieć wzajemne przebaczenie względem siebie. Owocem uniżenia jest to, że ustają kłótnie, ustają spory. Nieważne, żeby moje było na wierzchu. Owocem uniżenia jest to, że ustają plotki, ustają obmowy, ustają niechęci. Owocem uniżenia jest to, że pojawia się jedność i jednomyślność w Kościele. Bo o tym jest ten fragment w szerszym kontekście. Że pojawia się jedność Kościoła. bo bracia i siostry umywają sobie nogi, a nie biją się po głowach doktrynami. I owocem uniżenia jest to, że mamy Bożą przychylność. Że mamy Bożą przychylność. Oto Kościół mój, którego popieram. Chcielibyście tak usłyszeć? Cóż my możemy dać ludziom, bracia i siostry? Religię zielonoświątkową? Któż tego potrzebuje? Oto Kościół, którego Chrystus popiera. Oto mój Kościół. Tak jak Bóg kiedyś powiedział o swoim Synu, słudze. Oto Syn mój, którego popieram. Tak dzisiaj Bóg szuka Kościoła, który może poprzeć, który popieram. A droga do tego prowadzi, jest tylko jedna droga do tego. Droga poprzez uniżanie się nawzajem, jedni względem drugich. To jest tylko taka droga. Oto Kościół, w którym mam upodobanie. Oto Kościół, którego popieram. Bo Bóg powiedział, że pysznym się przeciwstaje, a pokornym daje łaskę. I na koniec ośmielę się powiedzieć wam jeszcze jedno ostrzeżenie. Jeśli my nie będziemy uniżać samych siebie przed Bogiem i przed sobą nawzajem, to Bóg nas wrzuci w miejsce, gdzie skruszyjemy. Mówię to zupełnie odpowiedzialnie, nie po to, żeby kogokolwiek straszyć. Tak Bóg nas doprowadzi do miejsca, w którym skruszyjemy. Niech nas Pan Bóg zachowa od tego. W takim miejscu znalazło się wielu ludzi opisanych w Biblii, można by dużo o tym mówić. W takim miejscu znalazł się bezbożny król Manases. W więzieniu babilońskim. Tam skruszał. Kiedy był królem, nie skruszał. I tak wielu ludzi kruszeje dopiero wtedy, kiedy znajdzie się w miejscu bólu, cierpienia, problemu. Tam wtedy kruszejemy dopiero. Niech nas Bóg zachowa od tego. Niech nas Boże Słowo poprowadzi. Niech nas Duch Święty poprowadzi do tego, abyśmy potrafili samych siebie uniżyć. I na zakończenie Jakub, 4, werset 10. Jakub, 4, werset 10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Nie bądźmy chciwi sławy i bogactwa. Bądźmy ludźmi, którzy chcą, aby Chrystus był w nich. Abyśmy byli Kościołem, który Bóg popiera. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Chcemy się razem pomodlić.